Chciałbym dalej mówić na temat kazania na górze, kontynuować. Za tydzień mamy pierwszą niedzielę, więc będziemy mieli wieczerzę i będę mówił na temat, co jest istotą wieczerzy, co Pan Jezus ustanowił. Ale dzisiaj chciałbym mówić w oparciu o Ewangelię Mateusza 5:7, kolejne błogosławieństwo Pana Jezusa. I czytamy tam w ten sposób. Błogosławieni litościwi, albo inaczej można tłumaczyć miłosierni, albowiem oni litości doznają. Błogosławieni litościwi, albowiem oni litości doznają. Jeśli otworzymy sobie Księgę Przysłów Salomona, 11 rozdział, werset 17, to w Księdze Przysłów Salomona czytamy tak. Salomon napisał, miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie. Miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie. Być miłosiernym albo litościwym, że się litujemy nad kimś, albo okazujemy komuś serce wobec innych, leży w naszym interesie. To nam powinno zależeć, każdemu z nas, aby komuś okazać serce, żeby się nad kimś ulitować albo okazać miłosierdzie. Bo jeśli jesteś litościwy, to Bóg będzie litościwy dla ciebie. Będzie miłosierny i będzie ci dobrze czynił. Ale jeśli ktoś z nas jest bardzo ostry wobec kogoś z ludzi, grzeszników, albo kogoś nawet w najbliższej rodzinie, albo w kościele, to taka osoba zachowuje się jak okrutnik, który dręczy samego siebie. Dlaczego dręczy? Bo tobie Bóg nie okaże miłosierdzia. Jeśli nad kimś się zlitujemy, Bóg się zlituje nad nami. Jeśli wobec kogoś będziemy nieprzyjemni, Bóg będzie nieprzyjemny wobec nas. Taka jest zasada. O tym pisze Salomon. Litość w języku greckim, w którym tutaj Jezus użył tego słówka, znaczy odczuwać żal nad kimś. Litość to jest odczuwać żal. Że ktoś mówi o swoim życiu, a ty po prostu czujesz żal w sercu. Że jest ci smutno, że ta osoba ma takie życie. Współczujesz komuś. I chcesz przyjść z pomocą tej osobie. Nie tylko wysłuchać, jak jeden wierzący powiedział do drugiego, niech ci Bóg błogosławi, bo ja nie mogę. Wysłucham kogoś i mówimy, no masz ciężko. I tyle. Nie. Litość polega na wysłuchaniu. Jest takie piękne słowo w psychologii, nazywa się empatia, że współodczuwasz, że czujesz, jak ktoś płacze, to płaczesz z nim. Zresztą jest taki werset, z płaczącymi płaczcie, a z radującymi się nie radujcie, tylko niech ci żyła wyskoczy ze zdrości. Nie, z płaczącymi płaczcie, a z radującymi się radujcie. To jest tak zwana empatia, że czujesz to, co druga osoba. Ale kiedy nad kimś się litujesz, to chcesz tej osobie pomóc. Ulitować się to nie tylko współczuć, ale czynnie komuś pomóc. W Mateusza 9:13 czytamy, idźcie i starajcie się zrozumieć. I to jest wypowiedź Jezusa. 9:13. Idźcie i starajcie się zrozumieć. Co znaczy? Jezus mówi, idźcie i zastanówcie się, zadajcie sobie trud, trochę pomyślcie, o co mi chodzi w tym wersecie, mówi Jezus. I teraz chwilę zastanówmy się, o co Jezusowi chodzi. Bo Jezus mówi tak, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Ja, Jezus Chrystus, chcę bardziej, żebyście się nad ludźmi litowali, okazywali ludziom miłosierdzie, niż przynosili mi ofiary. To jest dosłowny cytat z księgi Ozeasza, prorok Ozeasz, 6 rozdział i 6 werset. A Ozeasz tam napisał tak, miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalań. Bóg przez Ozeasza do Żydów, Żyd do Żydów mówi tak, że Bóg, Jahwe, w którego wierzymy, pragnie, żebyśmy Go kochali i siebie nawzajem kochali, a nie żebyśmy składali ofiary w świątyni, które Bóg i tak ustanowił. Ale zobaczcie, to samo Bóg dzisiaj do nas mówi. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy tylko do kościółka przychodzili w niedzielę, bo mamy wyrzuty sumienia. Bóg oczekuje od nas w kościele i poza kościołem miłości do ludzi. A nie tego, że będziemy przychodzić, śpiewać, słuchać i nic nie wprowadzamy w życie. Bóg mówi, chcę bardziej, żebyście mnie poznali niż całopaleń, czyli też ofiar. Także Jezus oczekuje od nas dzisiaj miłości wzajemnej w Kościele. To jest Jego pragnienie. Z miłości dopiero do drugiego człowieka wyrasta jedność w Kościele. Nie można się z kimś zgadzać, na kogo nie możesz patrzeć. Dlatego to jest takie trudne w małżeństwie. Jeśli się z kimś nie zgadzasz, to nie możesz na niego patrzeć. Ale jeśli kogoś miłujesz, to bardzo łatwo jest ci powiedzieć, nie rozumiem, co chcesz zrobić, ale lubię cię i kocham. Więc zróbmy to razem. Z miłości wyrasta jedność w Kościele. I tego, czego Jezus od nas oczekuje w Kościele też w Giżycku, to wzajemnej miłości, bycia zdrową rodziną, otwartości jednej osoby na drugą, a nie krwawej ofiary, czyli wyrzeczeń, że ktoś sobie po kazaniu wyjdzie i mówi, Boże, to ja do końca życia już nie będę jadł cukru. Niektórym by się przydało, na przykład mi. Jestem trochę uzależniony od cukru. Ale to są takie wyrzeczenia. My lubimy na Bogu robić wrażenie, czyli Mu coś obiecać. A Bóg mówi, nie obiecuj. Ja chcę, żebyś bardziej miłował tego brata w Kościele i tamtą siostrę i z miłością do sąsiada podszedł, który ci czyni zło. Jezus nie oczekuje tak bardzo od nas wyrzeczeń, ofiar, gestów religijnych, lecz po prostu miłości w sercu, że wszystko, co robisz dla Boga, jest nieważne, jeśli nie okazujesz ludziom miłosierdzia. Poznania Boga bardziej, mówi tutaj ten werset, niż jaki On jest, czego On od ciebie oczekuje, niż po prostu jakiejś służby albo ofiarności. Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy Jego poznawali, a poznawać Boga możesz tylko w domu, w modlitwie, kiedy zamykasz drzwi i mówisz, Boże, chcę Ciebie lepiej poznać, chcę z Tobą rozmawiać. I kiedy człowiek spędza czas z Bogiem w domu, to dowodem na to, że masz dobry czas z Bogiem w domu, jest to, że kochasz wszystkich w Kościele i kochasz ludzi w Giżycku. Jak ktoś mówi, że zna Boga, tylko na większość mieszkańców Giżycka patrzeć nie może, albo na część osób w Kościele, to ja myślę, że ta osoba nie zna Boga. Bo nie można znać Boga i z Nim rozmawiać i dalej mieć takie niezmienione serce. Bo kiedy Bóg się objawia w czyimś życiu, kiedy człowiek jest sam na sam z Bogiem, to dowodem na to, że spotkałeś się z Bogiem, zmienia, obrzezuje twoje serce. Że wychodzisz sam pierwszy do wroga i mówisz, wybaczam ci i nie ma sprawy już. Mój kolega, który jest szefem Ligi Biblijnej, był kiedyś biznesmenem, miał firmę budowlaną, sprzedawał płyty karton gips i duża firma zamówiła masę od niego i splajtowali. I on pojechał na rozmowę z prezesem. I mówi, że była taka długa kolejka, pani sekretarka pojedynczo wpuszczała i co chwilę ktoś wchodził, zamykał drzwi i było słychać tychu, ku i tak dalej. Każdy klient wchodził i wyzywał prezesa od najgorszych, bo był mu winien pieniądze. I mój kolega wyszedł, siadł naprzeciwko prezesa i powiedział tak, wie pan co, nie będzie mi łatwo, bo to było duże zamówienie, ja już zapłaciłem podatek i tak dalej. Ale modliłem się i Jezus mi powiedział, żebym panu darował ten dług. I ja panu daruję, bo jestem wierzącym w Chrystusa Jezusa. I wytłumaczył mu, co to znaczy. Bo jak tylko komuś powiesz, to on nie rozumie. Bo wszyscy są wierzący w tym kraju, prawda? Więc on mu powiedział, że oddał serce Jezusowi, że żyje według Biblii. Ten prezes podniósł głowę, patrzył mu w oczy i powiedział na koniec tak. Wie pan co? Ci wszyscy, którzy byli przed panem, nie dostaną kasy, ale pan dostanie kasę dzisiaj. Wiesz dlaczego? Bo mu okazał serce i mu darował dług. Na tym polega miłosierdzie. Miłosierdzie nie polega na tym, jak nasz wybitny prezydent powiedział do drugiego wybitnego prezydenta, ja panu wybaczam, ale nigdy panu nie zapomnę. Okazanie komuś miłosierdzia polega na tym, że naprawdę człowiek, który zawinił wobec ciebie, w twoich oczach widzi, że ty mu przebaczasz, że ty mu darujesz. Na tym polega miłosierdzie, na tym polega litość. Bo każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas popełnia błędy. Mateusz 9:13 Jezus mówi, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus mówi, ja bardziej chcę miłosierdzia w waszych sercach niż służby w kościele, chodzenia do kościoła regularnie, żeby się pokazać. Ja chcę, żebyście w sercu mieli miłość do ludzi i miłosierdzie. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeśli ktoś z nas uważa siebie za sprawiedliwego, dobrego człowieka, to Jezus nie przyszedł cię zbawić. I kiedy pierwszy raz przeczytałem ten werset, jeszcze jako katolik, ponieważ pochodzę z kościoła katolickiego i czytałem Biblię, no to zrozumiałem to tak, no oczywiście, że Jezus nie przyszedł zbawić sprawiedliwych, no bo sprawiedliwy nie potrzebuje zbawienia, no nie? Jak ktoś jest sprawiedliwym, dobrym człowiekiem, to po prostu Jezusa nie potrzebuje. On idzie do nieba. Tak zrozumiałem ten werset. Ale później jak czytałem Biblię i wiele innych wersetów, zrozumiałem, że jeśli ktoś się uważa za dobrego i sprawiedliwego, to w ogóle nie wejdzie do nieba. Bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. List do Rzymian. A Biblia nie może sobie przeczyć. Czyli to, co napisał apostoł Paweł i to, co mówi Jezus, nie może sobie przeczyć. Więc jeśli Jezus mówi, chcę bardziej miłosierdzia w twoim sercu do innych ludzi, bo nie przyszedłem zbawić sprawiedliwych, to znaczy, że ma Jezus na myśli takie osoby, również oby takich osób nie było tutaj w kościele, że ktoś myśli o sobie, ja jestem sprawiedliwy, to on zawinił i powinien paść na kolana i mnie przepraszać. Jeśli ktoś z nas uzna się za sprawiedliwego przed Bogiem i dobrego, to mam do ciebie złą nowinę, nie wybierasz się do nieba. Ale czeka ciebie piekło. Bo do nieba Jezus spuszcza tylko grzeszników. I na tej sali powinni być ludzie najgorsi z Giżycka. Bo najlepsi są tam. Najlepsi ludzie nie potrzebują Boga. Ale ci, którzy potrzebują Boga, Go szukają. I mówią, przychodzą do kościoła i mówią, Jezu, ratuj mnie. Pamiętacie to, co powiedział Jezus o dwóch ludziach, którzy weszli do świątyni i się modlili? Jeden to był faryzeusz. Faryzeusz znaczy sprawiedliwy człowiek. My sobie zapożyczyliśmy to słowo z hebrajskiego. Znaczy, dla nas Polaków faryzeusz to obłudnik, ale w tamtych czasach znaczyło sprawiedliwy człowiek. I faryzeusz w kościele modlił się tak, Boże, jak ja jestem dobry. Jak ja wszystkich lubię i w ogóle jestem taki wspaniały i zawsze daję pieniądze na kościół i w ogóle. I chodzę regularnie do kościoła na członkowskie i w ogóle. On się chwalił przed Bogiem, jaki on jest dobry. I jest powiedziane, że przyszedł kto? Celnik. A celnik w tamtych czasach to był facet z mafii. Współpracował z okupantem. To był ktoś taki jak, nie wiem, Polak, który współpracuje z Gestapo. I jest powiedziane, że facet klęknął i powiedział, Boże, jestem bandytą, wybacz mi. Miej miłosierdzie nade mną. I co Jezus powiedział, że komu Jezus wybaczył? Temu bandycie, który uznał się za grzesznika. Nie temu, który się ogłaszał przed Bogiem, jaki jest dobry. Zobaczcie, Jezus mówi do nas, nie przyszedłem zbawić sprawiedliwych baptystów. Jezus przyszedł zbawić grzeszników. I za każdym razem, kiedy chcemy, żeby Bóg nam wybaczył, to my musimy wybaczać innym. Jezus nas nauczył strasznej modlitwy, Ojcze nasz. Dla Polaków to jest straszna modlitwa. Bo tam jest tak powiedziane, Boże, wybacz mi tak, jak ja wybaczam mojemu mężowi. Boże, wybacz mi tak, jak ja wybaczam swojej sąsiadce. Boże, wybacz mi tak, jak ja mojemu dyrektorowi w pracy wybaczyłem. Bóg mówi, tak ci się stało. Tak jest w tej modlitwie, Ojcze nasz. Wybacz nam nasze winy, jak my wybaczamy naszym winowajcom, czyli tym, którzy nas skrzywdzili. To znaczy, że Bóg ci nie wybacza, tak? Straszna modlitwa. Radzę jej nie wypowiadać, jeśli masz niezałatwioną sprawę z kimś, bo ściągasz na siebie przekleństwo. Jezus nas nauczył, że mamy być ludźmi, którzy zawsze wybaczają, którzy szukają pojednania. Jeśli ktoś nie szuka pojednania, to nie ma w jego sercu miłosierdzia. I jeszcze ktoś taki bardzo często uważa się za osobę sprawiedliwą, że to on mnie skrzywdził, ona mnie skrzywdziła. Ale Jezus mówi, to ja nie przyszedłem cię zbawić. Ja szukam tylko grzeszników, którzy zawsze, kiedy Duch Święty do nich mówi, mówią, tak, Panie, jestem grzesznikiem. Powiedz mi, co ja mam zmienić w swoim życiu. A nie do osoby, która siedzi na kazaniu i mówi, szkoda, że nie ma tej siostry. Całe kazanie dla niej. Jakub, 2 rozdział, 13 werset, mówi tak. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd. Jakub 2,13. Nad tym, jeśli ktoś jest taki, kto komuś nie okaże miłosierdzia, nie ulituje się, nie wybaczy, nie pojedna się, Bóg mówi, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Ta osoba stanie przede mną, mówi Bóg, i ja też tak ją potraktuję, jak ta osoba tamtą osobę. Bo miłosierdzie przezwycięża sąd. Jeśli ktoś ma w sercu miłosierdzie, to nie idzie na sąd. Ja go nie będę sądził, mówi Bóg, bo widzę jego serce. Dosłownie w greckim to brzmi, chełpi się litość nad osądzeniem. Że możesz wtedy stanąć i powiedzieć, Panie, ja tej osobie wybaczyłem, to Ty też mi wybacz. Mój upadek. Wtedy mam prawo się powołać na modlitwę Ojcze Nasz. Kochani, łatwo jest nam kogoś ocenić w sercu i łatwo potępić w sercu i mieć do kogoś dystans. To jest bardzo proste. To jest naturalnie. Nam Polakom przychodzi to naturalnie. Ale jeśli z kimś nie porozmawiasz szczerze o danej sprawie, ale osądzisz go w sercu i wystawisz swoją opinię negatywną, że on jest skreślony u ciebie, pamiętaj, nad tobą odbędzie się identyczny sąd. I Bóg to zrobi. No i ludzie często tak cię osądzą. I wtedy nas to bardzo boli, kiedy ktoś nas oskarża o coś, czego nie zrobiliśmy. Ale bardzo często Bóg mówi, tak, ja do tego dopuściłem, bo ty dokładnie zrobiłeś tak samo z tamtą osobą. Nie rozmawiałeś z tamtą osobą, tylko nasłuchałeś się innych i wydałeś sąd. Bez miłosierdzia. Słuchajcie, to nie jest moje nauczanie, tak naucza Jezus. Możemy się zdenerwować na pastora, ale to nic nie zmieni, to nadal jest w Biblii. Mateusz 7 rozdział i pierwsze 2 wersety. Chciałem, żebyśmy sobie tam zerknęli w kontekście tego miłosierdzia i osądzania. 7 rozdział i 2 pierwsze wersety mówią tak. Jezus mówi, przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Zobaczcie, to jest... Jezus mówi, ja wam daję przestrogę. Nie sądź nikogo, a nie będziesz sądzony. Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Tak jak się zachowujesz do innych, tak Bóg dopuści do takiej sytuacji, że ciebie tak samo potraktują. Problem tylko polega na tym, że ten werset jest trochę źle przetłumaczony. Bo Paweł w liście do Koryntian, w 5 rozdziale, napisał, że mamy sądzić sprawy w Kościele. Jeśli ktoś w Kościele zawini, trwa w grzechu i nie chce pokutować, to Paweł w 1 liście do Koryntian, w 5 rozdziale mówi, osądźcie taką osobę. Czy nie ma pośród was mądrych ludzi, żeby sprawę rozsądzili i osądzili sprawcę? Biblia nie może sobie zaprzeczać. Jezus tutaj w oryginale nie powiedział, nie osądzajcie, powiedział, nie potępiajcie. Jako Kościół nie mamy prawa nikogo potępić i skreślić. Do nikogo nie mamy prawa powiedzieć, nigdy więcej nie pokazuj się w Kościele Baptystów w Giżycku. Bo ty już jesteś w piekle. To znaczy potępić. I o tym tu Jezus mówi. Nie potępiajcie. Nie wysyłajcie nikogo do piekła i nie czujcie się lepsi od kogoś. Ale okazujcie miłosierdzie i litość. Nie ma nic złego w tym, że sprawę rozsądzimy w Kościele. Jeśli ktoś trwa w grzechach, trzeba sprawę załatwić, bo to jest zbyt małe miasto, żeby pozwolić sobie na to. Słuchajcie, ja się wychowałem w podobnym miasteczku jak to, w Kościele Zielonoświątkowym w Cieszynie i brat pastora, było tam 3 pastorów, brat pastora od wszystkich mieszkańców miasteczka, kogo tylko na ulicy spotkał i trochę go znał, mówi, możesz mi pożyczyć 30 zł albo 20? I oczywiście nigdy nie oddawał. Ale był świetnym ewangelistą. Wszystkim przy okazji głosił o Jezusie Chrystusie. Jak robiliśmy ewangelizację uliczną i zapraszaliśmy mieszkańców Cieszyna do kościoła zielonoświątkowego, to nikt nie chciał tam przyjść. Pytali się tylko, a tam do was chodzi taki ten? A my, tak, to ja dziękuję. Rozumiecie? Jeśli pośród nas będzie ktoś, kto będzie stale grzeszył, robił złe rzeczy, wszyscy mieszkańcy Giżyska będą mówili, a do was chodzi ten i ten i tamta i ta? Tak, to ja dziękuję. Mamy sądzić sprawy, rozsądzać, ale nie mamy prawa kogoś wysłać do piekła, bo to Bóg robi. O tym tutaj Jezus mówi. Mamy właśnie się nad kim zlitować i powiedzieć, dlatego z tobą rozmawiamy, bo nam na tobie zależy. Jak ktoś trwa w grzechu, to jeśli zrobimy spotkanie członkowskie i kogoś skreślimy z listy, to myślicie, że się załamie? To już jest musztarda po obiedzie. Najpierw podałeś mięso, goście już zjedli mięso na obiad, a mówisz, a mam jeszcze musztardę. I to rozdajesz musztardę i ludzie łyżkami musztardy jeszcze jedzą na deser. No przecież to nie działa tak. Jak ktoś trwa w grzechu, już dawno odpadł ze zboru, to, że my zadzwonimy do niego, mówimy, słuchaj, zdecydowaliśmy, wyłączamy cię. A mówi, sam się już włączył. Wcześniej mamy komuś okazać serce. Rozmawiać, kiedy jeszcze mu zależy na Bogu i na Kościele. List do Rzymian, 11:32. Bóg bowiem wydał wszystkich w moc nieposłuszeństwa, aby móc wszystkim okazać miłosierdzie. Bóg pozwolił na to, że my wszyscy tutaj na tej sali zgrzeszyliśmy i grzeszymy i zdarza nam się brzydko zachować, prawda? Wszystkim nam się to zdarza nadal. Ale Bóg na to pozwolił, żebyśmy sobie zdali sprawę, że bez Niego nawet nie jesteśmy w stanie żyć i być dobrymi ludźmi. I dlatego dopuścił do tego, żebyśmy zrozumieli, że musimy być zależni od Niego, od Jezusa Chrystusa. I On nam zlitował się nad nami, okazał nam miłosierdzie. I przez to nam pokazuje, jeśli ty jesteś nieidealny i ja ciebie kocham i ci pozwalam się wywracać nieraz i cię podnoszę, to bądź taki wobec innych. Także łatwo jest oceniać i potępiać innych i wydawać wyroki. Trudniej jest ocenić własne postępowanie. Wydać wyrok na samego siebie. Bardzo często mamy bardzo dużo łaski dla siebie, a innym głosimy krzyż i opamiętanie. Znam takiego pastora, na którego się wzorowałem w kazaniach i znamy się osobiście. Nazywa się Mirek Kulec. Taki pogromca w Kościele Zielonoświątkowym. Jakbyście słuchali, nie wiem, czy ktoś z was słuchał jego kazań, ale zawsze tylko krzyż, grzech i grzmiał z kazalnicy. Też go zapraszałem do zboru, w którym wcześniej służyłem. Grzmiał, jak ktoś mu się postawił w kościele, to walił pięścią i powiedział, idź grzeszniku. Organizował spotkanie o 5 rano i kto nie przyszedł na spotkanie modlitewne o 5 rano, to w ogóle z nim nawet nie gadał. Kiedyś jeden z braci przyszedł, mówi, mam słowo do ciebie, pastorze, a mówi, ty obłudniku jeden, ani razu nie byłeś o 5 rano i ty masz słowo od Boga? Grzmiał strasznie. I wiecie, co Bóg zrobił? Przyszedł do Mirka Kulca i powiedział do niego tak, Duch Święty. Innym głosisz krzyż i opamiętanie, ale dla siebie masz dużo łaski. I się nawrócił. Już nie głosi takich kazań. Zrozumiał, że każdy upada. I każdy z nas jest grzesznikiem. I mamy sobie okazywać serce. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Kościele był grzech, ale mamy być bardzo powolni w potępianiu, a bardzo szybcy w zachęcaniu siebie nawzajem. Mamy być szybcy w tym, żeby do kogoś pójść, jak się tylko dowiemy, że ktoś robi głupoty, powiedzieć, ale co ci to da? Czy będziesz w tym szczęśliwy, jak się rozwiedziesz? Czy będziesz szczęśliwy, jeśli będziesz pił, palił papierosy, brał narkotyki? Czy nie ma sensu poprosić Jezusa o wolność? Tacy mamy być, szybcy, żeby pójść i z kimś płakać. Żeby go przywrócić do kościoła. A nie zadzwonić, powiedzieć, czy to prawda, że palisz? Nie pokazuj nam się na oczy. W pewnym zborze baptystycznym w Polsce przyszła siostra i posłusznie doniosła pastorowi, że brat pali papierosy. Ja mu i powiedział, ja pastorowi donoszę, że brat, pastor coś z tym zrobił. A co pastor, którego znam, mówi tak... Dobrze, zajmę się tą sprawą, ale zanim zajmę się papierosami, uważam, że w naszym zborze jest jeszcze większy i trudniejszy grzech niż palenie papierosów przez twojego brata. I proponuję, żeby siostra mi pomogła się tym zająć. Uważam, że w naszym zborze jest taki brzydki zwyczaj plotkowania. I jestem za tym, żeby najpierw plotkarzy wyłączyć ze zboru. Bo oczywiście ta siostra nie była u tego brata, żeby z nim porozmawiać o paleniu papierosów. Ona posłusznie doniosła. Nie wiem, czy możliwe, że wcześniej pracowała w SB. Albo w ORMO. I takie przyzwyczajenia jej zostały. Mamy sobie okazywać serce, miłosierdzie. Szybcy mamy być w tym. Mamy siebie też szczerze traktować. Bardzo często od innych oczekujemy, żeby zrozumieli swoje błędy, grzechy, uchybienia w mowie, ale nie zauważamy, że my identycznie się zachowujemy. O innych uważamy, że żadne okoliczności nie mogą tej osoby usprawiedliwić. No jak ona mogła tak się zachować? Albo jak ona mogła tak powiedzieć brzydko? Ale kiedy nam się to zdarzy, to mamy całą listę usprawiedliwienia. No mogłam, bo byłam całą noc po pracy. Ja byłam taka przemęczona, że ja nie wiedziałam, co ja mówię. No ale ty nakrzyczałaś na tą drugą siostrę. Ojejku, tak się czepiacie od razu, że nakrzyczałam. Po prostu głośniej mówiłam. Jeśli chodzi o nas, to my mamy całą listę usprawiedliwienia. Ale jeśli jesteśmy świadkami, że ktoś tak się zachowa, to w ogóle nie pytamy, co się stało, dlaczego się tak zachowujesz. Tylko od razu wyłączyć ze zboru. Jakub 3:17 mówi o mądrości, która wstępuje z góry. Jak my mamy się zachowywać? Skąd mamy brać mądrość, jak innych traktować i jak się zachowywać? W stosunku do innych, przede wszystkim w kościele, ale też w mieście. Jakub 3:17 tam wylicza, że mądrość, która wstępuje z góry, mądrość dawana od Boga, jak my mamy żyć w kościele. Bo wiecie, najtrudniejsza praca to jest z ludźmi. Łatwiej się pracuje z końmi i z krowami. I jeździ na ciągniku. O wiele trudniej jest rozmawiać z ludźmi, pracować z ludźmi. Bo każdy z nas ma wady i zalety. I potrzebujemy mądrości od Boga, jak ze sobą żyć, również w kościele. Jakub mówi, że mądrość, która wstępuje od Boga z góry, nieskalana jest. Po pierwsze jest nieskalana, że jest czysta. Że po prostu jak zastanawiasz się, co powiesz do tej osoby, to nie mówisz, a tak jej trochę złośliwie powiem, może do niej dotrze. Nie. To, co mówisz, ma być nieskalane, czyste. Dalej jest pokojowa. Że nikogo nie podburzasz przeciwko komuś. Dlatego bądźcie bardzo ostrożni w radzeniu małżeństwom, które są w separacji albo się rozwodzą. Nieraz tak miałem jako pastor, że najpierw przychodziła siostra i powiedziała mi, jaki okropny jest mąż. Ja sobie w sercu myślałem, co za bandyta. Ale jak poszedłem do niego na rozmowę, okazało się, że ona jest czarownicą. Bądźmy ostrożni w osądzaniu kogoś, dopóki nie wysłuchasz dwóch stron. Dlatego mądrość, którą daje Bóg z nieba, jest przede wszystkim pokojowa. Dąży do pokoju. A nie pójdziesz do siostry, ona ci ponarzeka na męża, ty mówisz, a ja to bym mu za to przylała. I jeszcze podburzasz ją. Nie, powinnaś powiedzieć, a co by Jezus zrobił na twoim miejscu? Czy Jezus by się tak zachował? Jezus by mu to powiedział, co ty mu powiedziałaś? Mamy dążyć do pokoju. Przede wszystkim w małżeństwach. Dalej mówi Jakub, że jest życzliwa, że jest taka miła mądrość, że jak z kimś rozmawiasz, to ktoś czuje, że to jest mądre, co ty mówisz, że jest takie życzliwe. Uległa jest mądrość, tam jest powiedziane. Że najpierw kogoś wysłuchasz, że się nie śpieszysz z poradami. No bo nie ma sensu komuś mówić, jak ktoś się nie słucha. Niektórym osobom się usta nie zamykają, tylko gada, narzeka, jaki on jest okropny, ten mąż. No nie ma o czym mówić, no bo ciągle ta osoba mówi, no nie? Napełniona litością. Mądrość od Boga jest pełna litości i współczucia. I owocuje dobrymi rzeczami, owocami dobrymi. I jeszcze dwie rzeczy. Nierozróżniająca. Mądrość, którą daje Bóg, nie jest rozróżniająca. Co to znaczy? Że jest wolna od względów ludzkich. Mądrość, którą daje Bóg i zachęca cię Bóg, żeby pójść z kimś porozmawiać, nie możesz w swoim sercu powiedzieć, Panie Boże, nie zrobię tego, bo to jest starszy zboru albo pastor. Nie mogę go upomnieć. To za zbyt ważna osoba w kościele. Wyślij mi do kogoś takiego mniejszego, który nic nie znaczy w kościele. Ale tu jest powiedziane, że mądrość, którą daje Bóg i cię do kogoś posyła, to jest mądrość, która polega na tym, że nieważne, kto kim jest w tym kościele. czy to jest prezbiter. Jak czytacie list do Galacjan, to apostoł Paweł upomniał pierwszego papieża. Tak? Tak w cudzysłowie pierwszego papieża. Przyjechał Piotr, Piotr obłudnik, wiecie jak on się zachowywał w Galacji? Zanim byli bracia z Jerozolimy, z centrali, nie wiem czy to już był baptyzm wtedy, była jakaś centrala w Jerozolimie. Pamiętacie o tym, że jadł z poganami, z Grekami, czyli tak jak z Polakami, jadł wieprzowinę na przykład. Jadł wszystko, spał u nich w domu, jadł, a później przyjechali bracia z centrali. Pamiętacie, jak się zachował Piotr? Zaczął udawać Żyda. Nie, ja tego nie jem. Ja, bracie, u ciebie nie będę nocował, bo ty jesteś pochodzenia greckiego. I co zrobił apostoł Paweł, który też był Żydem? Wstał na głównym nabożeństwie, tak jak ja teraz stoję, w niedzielę i powiedział do Piotra, ty obłudniku, zanim ci goście przyjechali z centrali, z Jerozolimy, jadłeś z Grekami, wierzącymi Grekami, spałeś u nich w domu. Ty obłudniku jeden. Nie martwił się Paweł, co pomyśli centrala, jak Piotr przyjedzie i powie, że Paweł tak się brzydko zachował. Mądrość, którą daje Bóg, nie ma względu na osobę. Jeśli widzisz, że ktoś zawinił, to idziesz do niego i z nim rozmawiasz sam na sam. Nieważne, czy to jest pastor, starszy zboru, czy ktokolwiek. Bierzesz go na rozmowę i mówisz, mówię ci to, bo Bóg mi kazał ci to powiedzieć, a mi na tobie zależy. I ostatnia rzecz jest nieobłudna. Mądrość, którą daje Bóg do rozmów z ludźmi, jest nieobłudna. Pamiętaj, jeśli komuś okażesz litość, pomimo jego fatalnego zachowania albo wypowiedzi, to Bóg okaże tobie tą litość. Pamiętam, jak byłem w seminarium, bardzo brzydko się zachowałem w kuchni, miałem dyżur w kuchni i bardzo brzydko powiedziałem. I wziął mnie na rozmowie mój przyjaciel, który był ze mną w seminarium, powiedział, Sebastian, nie możesz tak mówić. Ja mówię, ale inni tak mówią w seminarium. A on mówi, mnie nie obchodzą inni. Ja jestem twoim przyjacielem i ja ci mówię, nie możesz tak mówić, to się Jezusowi nie podoba. I ja wiedziałem, że on ma rację. Ja powiedziałem, dobrze. Bo wiedziałem, że ten człowiek mnie kocha. I rozmawia ze mną i zwraca mi uwagę, dlatego że jemu zależy, a nie przyszedł po to, żeby mi Biblią po głowie walić. Księga Przysłów Salomona 11:17. Miłosierny dobrze czyni sobie. Miłosierny dobrze czyni sobie, bo każdy z nas się wywraca, daje plamę, zachowuje się jak przykład rolniczy, jak burak. Każdemu z nas się to zdarza, że się brzydko czasami zachowamy, bo mieliśmy gorszy dzień, jak my to mówimy. Ale jeśli okazujesz innym miłosierdzie, to Bóg okaże je tobie. Więc jeśli komuś chcesz okazać miłosierdzie w Giżycku, to zrób tak, jak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian 12:8. Jeśli komuś chcesz okazać miłosierdzie w kościele w Giżycku, ludziom, których znasz, sąsiadom, to weź sobie werset do serca Rzymian 12:8. Czy to zachęcający w zachęcie? Jeśli chcesz kogoś zachęcić, to mów zachęcająco. A wspierający, jeśli chcesz kogoś wesprzeć, bo jest mu ciężko w życiu, to zrób to w prostocie serca. A jeśli ktoś jest stawiany na czele, jest przywódcą, pastorem, starszym, liderem, to ma to robić gorliwie, ma być gorliwy. A litujący się, to o to nam chodzi, czyli miłosierny, ma to robić w wesołości, z radością. Jak chcesz pójść i z kimś porozmawiać, bo to jest trudna rozmowa, my się bardzo boimy trudnych rozmów. Jeśli widzimy, że ktoś źle się zachowuje w kościele, to nas często boli brzuch z nerwów i zrobimy wszystko, żebyśmy tam nie musieli iść na rozmowę. Prawda? Lepiej, żeby to zrobił pastor. Bo pastor jest taką osobą, która wywozi szambo. Tak? Ma kilka takich zawodów. Jest też głównym oficerem KGB, donoszą mu i wywozi też szambo. On jest od tych spraw. Ale nigdzie w Biblii takiego czegoś nie znajdziecie. Jest powiedziane wyraźnie, jeśli widzisz, że siostra robi źle, albo brat robi źle, to jest, Jezus powiedział, to jest Mateusz 18 rozdział. Powiedz to wszystkim, jak najszybciej, tam tak powiedział. Wyjdź i w formie świadectwa powiedz, a ja widziałem siostrę, jak paliła papierosy. A widziałem brata, jak kupował kilka skrzynek spirytusu. Znam człowieka, wujka z kościoła zielonoświątkowego, który mówi, raz do roku jeździ do sklepu i kupuje skrzynkę spirytusu. Słuchajcie, jak ktoś by go zobaczył, alkoholik. Tylko że jego żona robi takie lekarstwa różne, z ziół i tak dalej. Ale zobaczcie, jak ktoś spotka kogoś, że kupuje kilka skrzynkę spirytusu, to na pewno jest alkoholikiem. Jesteśmy szybcy w osądzaniu. Ale mamy się litować w wesołości. Jeśli już do kogoś idziemy na rozmowę i to ma być trudna rozmowa, to mamy to zrobić z radością. Ta osoba musi zobaczyć w drzwiach kogoś, kto jest uśmiechnięty. A nie tak jak kogoś, komu rodzinę rozstrzelali. I zaczynasz. To będzie trudna rozmowa, wiesz? Nie wiem, jak od czego zacząć. To człowiek już się boi. Wtedy człowiek ci nie odbiera, że przychodzisz szukać jego dobra, tylko przychodzi odbierać, jakby kat przyszedł. Mamy rozmawiać z radością, litować się nad kimś, czasami coś obrócić w żart. Historyjka. Pewien człowiek dostał od swego zamożnego brata auto. Brat bratu dał auto, bardzo drogie. Któregoś dnia zauważył na parkingu chłopca, który przyglądał się jego samochodowi z wielkim zainteresowaniem. Mały chłopiec się przyglądał. Mężczyzna uśmiechnął się do chłopca i odezwał się pierwszy. Nie, chłopiec się odezwał pierwszy do tego pana. Czy to pana samochód? Tak, to mój. Ile kosztował? Zapytał chłopiec. Nic. Nie wygląda pan na faceta, który ukradł komuś samochód? Właściciel się roześmiał i powiedział, to jest prezent od mojego brata. Brat mi kupił ten samochód na urodziny. Chłopiec zdawał się niedowierzać. On go dał panu w prezencie i pan nic za niego nie musiał zapłacić? Właśnie tak. Wtedy chłopiec powiedział coś szczególnego do tego właściciela tego auta. Chciałbym być takim bratem jak pański brat. Na co ten mężczyzna mówi, chyba się pomyliłeś. Chciałeś powiedzieć, że chciałbyś dostać taki samochód. A on mówi, nie, chciałbym być takim bratem jak pański brat. Bo wtedy bym dał taki samochód mojemu bratu, który jest chory na chorobę Heidemegina i nie może chodzić. I to jest właśnie okazanie komuś miłosierdzia. Że nie myślisz o tym, co ty możesz dostać w kościele, ale myślisz o tym, przychodząc do kościoła, co ty możesz komuś dać w kościele. Na tym polega miłosierdzie. Brak miłosierdzia polega na tym, że ktoś wchodzi i mówi, ciekawe, czy dzisiaj będzie fajne kazanie. I czy będzie grupa fajnie śpiewała. O, dzisiaj zmarnowałem czas. I z nikim nie rozmawiasz. Ale miłosierdzie, człowieka z miłosierdzie można poznać po tym, że przychodzi i mówi, na pewno spotkam tą siostrę. I porozmawiam z nią. I spotkam tego brata i podejdę do niego i umówię się z nim na kawę, bo jest mu ciężko w życiu. Człowieka, który ma w sercu miłosierdzie i ma dobrą relację z Bogiem, można poznać po tym, że szuka kontaktu z ludźmi, żeby im pomóc. Człowiek miłosierny myśli o miłosierdziu, jakby kogoś podnieść na duchu, a nie myśli ciągle o sobie, że jest najbardziej nieszczęśliwy. Wiecie, po czym można poznać człowieka, który nie ma za grosz miłosierdzia? To jest osoba, która się wypisuje z kościoła i mówi, w tym kościele nie ma miłości. Właśnie się wypisał ostatni z miłością. To oznacza on. Ja odchodzę z tego zboru, bo tu nie ma miłości. To jest człowiek bez miłosierdzia, który jest egoistą i myśli tylko o sobie. Bo człowiek, który myśli o innych, Bóg napełnia go miłością do innych, ten człowiek nie ma czasu czasami o sobie pomyśleć, bo tak pomaga innym. I w Biblii jest powiedziane, że jak pomagasz innym, to radość niebiańska wypełnia twoje serce. Że Bóg cię napełnia radością, że możesz pomóc innym. Człowiek miłosierny jest szybki w okazywaniu miłosierdzia, bo sam oczekuje miłosierdzia od Boga i Bóg mu stale okazuje. List Judy, 22 werset mówi tak. I dla tych miejcie litość rozsądzających sobie. Mamy mieć litość dla tych, którzy ciągle mają rozsądzanie. Siedzi na kazaniu i ciągle mówi. A ja się z tym nie zgadzam. W greckim słówko, które tam zostało użyte, znaczy rozsądzający, wątpiący, błędnie interpretujący. I mamy być jako Kościół cierpliwi dla takich ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa, którzy po nabożeństwie podchodzisz do niego, pytasz się, no jak ci się podobało nabożeństwo? Lipa. I masz być, patrzeć na niego jak na dziecko małe i mieć współczucie dla niego. Bo to jest człowiek, który nie szuka Boga, tylko jakichś przeżyć intelektualnych. Kazanie nie jest po to, żeby było pięknie. Kazanie jest po to, żeby je wprowadzić w tygodniu w życie. Kończąc kazanko, być miłosiernym wobec innych to pamiętać, że nie jesteś idealny i też potrzebujesz miłosierdzia. Jeśli ktoś chce być dla kogoś miłosiernym, stale musi sobie przypominać, ja też nie jestem idealny. Ja też potrzebuję miłosierdzia i od ludzi, i od Boga. Osoba litościwa szybko okazuje litość, bo sama potrzebuje litości. Osoba oceniająca innych, ciągle zdziwiona, jak ona tak się mogła zachować, jak on mógł tak powiedzieć, to jest osoba, która ma problemy w zobaczeniu własnych błędów, własnego charakteru. I za dużo taka osoba o sobie myśli. Ktoś, kto nie posiada w sercu litości, to jest okrutnik, który jest okrutny dla kogo najbardziej? Dla samego siebie. Bo wszyscy taką osobę unikają. Osoba, która ma niewyparzony język, nie lituje się nad ludźmi, wszystkich ocenia, to wszyscy się od ciebie odsuną. Tak to funkcjonuje. Ludzie lgną do tych, którzy są uśmiechnięci, którzy współczują, którzy chcą wysłuchać i pomóc w życiu. Tak to funkcjonuje. Jeśli mówisz w sercu, ja bym się tak nie zachował albo nie zachowała, to sam na siebie zostawiasz pułapkę. Bo dokładnie Bóg wtedy zdejmuje z ciebie rękę i mówi, a zobaczysz, że się tak zachowasz. Bo polegasz wtedy na sobie, a nie na Bogu. Jeśli widzisz, że ktoś źle się zachował, to mówisz, Boże, spraw, żebym ja się tak nie zachował. A nie mówisz w swoim sercu, ja bym się tak nie zachował. To sam na siebie sidło zostawiasz. Bóg zdejmuje rękę i zrobisz dokładnie to samo albo jeszcze gorzej. Słuchajcie, wielu z nas wychowało się na podziale grzechów z kościoła tradycyjnego, że są duże grzechy i małe, prawda? Ja się w takim kościele wychowałem. Ale Bóg mówi, że Bóg się brzydzi każdym grzechem. I patrzy na serce każdego człowieka. I bardzo często oburzamy się na kogoś, że ma brzydkie zachowanie, a sami czasami ukrywamy gorsze grzechy, których nie widać. Zobaczcie, jak rzadko ludziom wierzącym w kościele po nabożeństwie zdarza się do kogoś podejść i zapytać go w ten sposób. Co myślisz na mój temat? Spróbujcie tak zrobić dzisiaj po kazaniu. Po nabożeństwie. Podejdź do kogoś i powiedz tak. Co myślisz na mój temat? Nie na temat pastora, albo na temat tamtej siostry, która się spóźniła na nabożeństwo. Ale co myślisz na mój temat? Zdarzyło wam się tak do kogoś podejść i powiedzieć, co ty myślisz o mnie? Jak myślisz, nad czym powinienem popracować z Bogiem? Jak myślisz, czego mi brakuje w życiu? Tak od razu, jakbyś mnie miał ocenić, to jak myślisz, co powinienem zmienić w swoim postępowaniu? Co byś ty zmienił we mnie? Trudno, nie zadajemy takich pytań, prawda? Raczej dobieramy się w małe grupki i rozmawiamy o tamtej osobie, która nas nie słyszy, co my byśmy zmienili w jej życiu. Ale Bóg chce, żebyśmy my się zmieniali, zaczynali od siebie. Łatwiej jest zmieniać trzecią osobę, która nie słyszy naszej rozmowy, ale trudniej jest zacząć od siebie, żeby powiedzieć do kogoś, a co ty byś zmienił w moim życiu? Mówienie o kimś źle za jego plecami to jest właśnie oznaka braku miłosierdzia. Wiecie, co znaczy słowo greckie diabeł? To nie jest polskie słowo. Diabeł to nie jest polskie słowo, to jest greckie słowo, które Polacy sobie wzięli, tak samo jak słowo faryzeusz. Dla nas Polaków faryzeusz to znaczy obłudnik, a w języku hebrajskim faryzeusz znaczy oddzielony, święty człowiek. A słowo greckie diabeł oznacza plotkarz. Powinniśmy mówić o kimś, jak ktoś mówi za kimś i pytamy się, a powiedziałaś to tej siostrze, co mówisz mi? No nie, ja i ciebie też proszę, żebyś jej nie mówiło. To znaczy, że jesteś diabeł. Bo diabeł to jest plotkarz. Mówi coś za czyimiś plecami, żeby poróżnić ludzi i jeszcze powie, żeby tego nikomu nie mówić. jest taki głuchy telefon. Dzwonisz do kogoś, mówisz, a słyszałaś? Ona zrobiła to i to. Tylko nie mów, że to ja ci powiedziałem. Ona mówi, tak, tak, oczywiście nikomu nie powiem. I tylko otwiera słuchawkę i dzwoni do następnej osoby. A słyszałaś, nie mogę ci powiedzieć, od kogo wiem. No dobra, niech będzie od Krysi. To teraz zbieżność imion. Nie mówię, że Krysia tak robi. Ale zobaczcie, tak się zachowuje diabeł. Wszystko, co mówimy komuś, trzeciemu powinniśmy mieć odwagę powiedzieć tej osobie. I w ogóle powinniśmy od tego zacząć, żeby z tą osobą rozmawiać. Miejmy litość i miłosierdzie do samych siebie, więc śpieszmy się z okazywaniem miłosierdzia i litości innym. Dlatego kończąc już, Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian 13, rozdział, werset 7 i 8 o miłości. Miłość wszystko zakrywa. Żebyśmy dobrze to zrozumieli. To nie znaczy, że jeśli w Kościele jest grzech, to mamy tolerować grzech, bo mamy to zakryć. To właśnie, to nie na tym to polega. Jeśli na kimś ci bardzo zależy, to powinieneś zrobić wszystko, żeby zrezygnował z tego grzechów. Na tym polega miłość. Miłość polega na tym, że zrobisz wszystko, żeby człowieka ratować, jego duszę, a nie zamieść sprawę pod dywan. I nieważne, czy to jest pastor, czy starszy zboru. Jeśli pastor robi machlojstwa finansowe, jeśli pastor trwa w grzechach i nikt nie będzie miał odwagi pójść z nim porozmawiać, to gdzie skończy ten pastor? W niebie, bo zbawienie jest nieutracalne, prawda? W nagrodę pójdzie za machlojstwa do nieba. No właśnie nie pójdzie. Właśnie miłość nie działa na zasadzie zakrywania grzechów, tylko na tym, żeby czynnie działać, żeby pójść i rozmawiać z tą osobą. Wszystkiemu wierzy. To nie chodzi o to, że ktoś jest naiwny i wszystko bierze jak dziecko, ale miłość prawdziwa polega na tym, że słuchasz kogoś i dajesz mu kredyt zaufania i mówisz mów, ufam ci, ale mam rozsądek i będę uważnie słuchał i sprawdzę to, co mówisz. We wszystkim wiąże nadzieję. Miłość we wszystkim wiąże nadzieję, że ta osoba ma prawo się jeszcze zmienić, że nie mam prawa jej przekreślić. Wszystko potrafi przetrwać miłość prawdziwa od Boga. Miłość nigdy nie ustaje. I tak powinniśmy funkcjonować w rodzinach i w Kościele. Dlatego Biblia nas zachęca, że jeśli będziemy komuś okazywać miłosierdzie, to możemy oczekiwać od Boga miłosierdzia. Wtedy ze spokojnym sumieniem możecie odmawiać modlitwę Ojcze Nasz. Wybacz mi, Boże, moje grzechy, jak ja wybaczam innym. Zrób mi dokładnie tak, jak ja robię innym ludziom. Ale jeśli ktoś z nas nie zachowuje się tak, to jest straszna modlitwa. Ściągasz na siebie przekleństwo. Bo Bóg ci tak wybaczy, jak ty wybaczasz komuś. Bóg ci tak okaże miłosierdzie, jak ty okazujesz komuś miłosierdzie. O tym Jezus tutaj mówi w kazaniu na górze. I to jest bardzo trudny werset. Łatwiej jest go zrozumieć, niż wprowadzić w życie. Bo mamy tendencję, że sobie okazujemy dużo łaski i uważamy, że ludzie nas nie rozumieją, ale kogoś traktujemy trochę inaczej. Pan Bóg chce, żebyśmy byli szybcy w okazywaniu sobie miłosierdzia i miłości w Kościele. I wtedy możemy stanąć przed Nim i powiedzieć, Panie, widziałeś moje zachowanie. Widziałeś, że wybaczyłem tej osobie i okazałem jej litość i miłosierdzie. Zrób mi to samo. Potrzebuję Twojej pomocy w chorobie, w pracy, w problemach. Przyjdź i okaż mi miłosierdzie, bo widzisz, że ja się tak zachowuję. Amen.